Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi do siebie niż synowie światła. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, a gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Draga bracio i sestry,
drodzy bracia i siostry, głównym problemem i tematem współczesnego społeczeństwa to nie gospodarstwo, polityka, ekologia, lecz Bóg. Pytanie człowieka i świata są pytaniami o Bogu. Wszystkie inne pytania i problemy, o ile istnieją, są drugorzędne. I dlatego cokolwiek kto myśli, myśli o Bogu. Tak napisał ojciec Ludewit Rupczyć w swojej książce Los Prawdy. Właśnie w tym duchu doświadczamy osobiście dzisiejsze czytania biblijne. Dlatego w granicach swoich możliwości wyczytam ich przesłanie, które dziś wieczorem skierowane jest do nas wszystkich. Zaczynam od fragmentu Ewangelii, który przedstawia nam przesłanie Jezusa, który 2000 lat temu skierował do współcześnie sobie żyjącym słuchaczom pod kątem rady w życiu. Musicie być roztropni, aby przygotować się tu na ziemi do życia wiecznego. Ta przypowieść Jezusa mówi o bogatym człowieku i jego rządcy. Słyszeliśmy, rządca został oskarżony o to, że trwoni jego majątek. Dlatego Pan wymagał od niego, aby zdał rachunek o swoich zarządach, ponieważ już nie będziesz zarządcą. Dopiero wtedy rządca się zastanowił i zaczął myśleć o tym, co uczyni, aby ocalić siebie, kiedy Pan go zwolni. I wkrótce przyszło mu do głowy, co uczynić, ale ponownie pod kątem swego Pana i jego bogactwa, które jeszcze bardziej trwoni. Mianowicie wezwał dłużników swego Pana, każdego z osobna, i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu Panu? On odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Podobnie uczynił z drugim dłużnikiem Pana, umniejszając jego dług. Nie ma wątpliwości, bracia i siostry, poprzez ten gest rządca liczy na to, że w przyszłości wszyscy dłużnicy z pewnością nagrodzą jego wielkoduszność i umiejętność odnalezienia się. On w istocie umniejszył odsetki swego Pana i zbytnio nie naniósł mu szkody, ale pozyskał sobie przyjaciół na czarne dni. Następnie dochodzi do wielkiego i nieoczekiwanego zaskoczenia. Pan z naszej przypowieści, po wszystkim, co się wydarzyło, pochwala nieuczciwego rządcę i Pan pochwala jego możliwość odnalezienia się, ponieważ w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie oni są roztropniejsi i przesłanie jest jasne. Rządca bierze od jednego, aby dać innym, ale z powodu swoich egoistycznych interesów nie daje nic swojego, nie daje nic od siebie. On chce tylko jednego, ocalić siebie przed całkowitą stratą i zapewnić sobie życie po utracie swojej pozycji. On w ten sposób, poprzez cudze bogactwo, pozyskuje sobie przyjaciół. Jednocześnie mści się na Panu z powodu utraty swego zarządu. Oczywiście, bracia i siostry, taki sens przypowieści my ludzie całkowicie rozumiemy. Pracowanie dla innych, trwonienie tego, co cudze, dawanie innym, kupowanie drugiego i tworzenie sobie posłusznych ludzi. Jednakże niezwykła reakcja Pana, która pochwala nieuczciwego rządcę i w ten sposób odwraca ciąg ludzkiego rozumowania. Zadajemy pytanie, jaki to Pan, jaki to bogacz, o co w istocie chodzi? W ten sam sposób powinniśmy mieć na względzie, iż przypowieść daje zupełnie inne wyniki, kiedy odkryjemy, że Panem jest Ojciec Niebieski, o którym mówił Jezus z tak wielką miłością. Tutaj Jezus mówi o bogatym człowieku, który nie może odnaleźć siebie między bogaczami na ziemi. Bogacz jest hojny, a bogatym Panem jest Ojciec Niebieski, a rządcą każdy człowiek, dłużnikami wszyscy ci, z którymi rządca ma jakieś relacje. Te relacje są obciążone różnego rodzaju długami, począwszy od tych najmniejszych, nieznaczących, aż do tych większych. Zastanawiamy się nadal, co dzieje się w drugim przypadku. I widzimy, że dług łączy Pana i dłużnika poprzez rządcę. Wszystko, co mamy, należy do Pana. Tak więc należy do Boga Ojca. Nasze życie, nasze talenty, nasze tworzenie, majątek, zdrowie, siła, a przede wszystkim nasz czas są tym, czym kieruje Pan i to ludzie długują sobie wzajemnie. A my wszyscy, rządca i dłużnik, są winni swemu Panu.
mu je dano na upravljanje.
Każdy rządca może trwonić to, co zostało mu powierzone, ale trwonienie nie jest polecane, ponieważ tu tworzą się długi, pojawiają się dłużnicy. Zarządzanie nie jest w porządku tam, gdzie powstają długi, a dobrze wiemy, że dług prowadzi do lęku, do rozpaczy, bez względu na to, czy to dług w gospodarstwie, czy też w życiu. Tak, drodzy bracia i siostry, wszyscy bardzo dobrze wiemy, że każdy człowiek jest ograniczony w całości swego istnienia i nie ma wiele czasu na trwonienie, zwłaszcza na to, co nie należy tylko do niego. Sam rządca, dopiero kiedy poczuł niebezpieczeństwo i strach przed utratą pozycji, majątek pana zaczyna dzielić innym. Normalnym jest, że powinniśmy dzielić się tym, co mamy, ze swoimi bliźnimi, to, co jest darem Bożym. A Jezus chce nam właśnie to powiedzieć poprzez tę przypowieść. Pan, Ojciec Niebieski, nie pozwala, abyśmy tworzyli między sobą długi na rachunek Jego dobroci i ojcowskiej miłości. Pan daje obficie i nie chroni swego majątku. Zależy Mu tylko na tym, aby Jego rządca innym ułatwił życie i pozbył innych długów. W tej samej sytuacji ta przypowieść mówi o innych, o relacjach tych, którzy zostali nam powierzeni. Prawdziwa wiara oznacza prawdziwy podział dóbr w społeczeństwie i we wspólnocie. Jezus mówi, że synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi, podobnymi sobie niż synowie światła. Lecz Jezus nie porównuje ludzi z synami światła, lecz wzywa do roztropności, abyśmy mogli zmienić to na przestrzeń światła i dobra. Jezus wzywa słuchaczy, aby byli tacy w służbie Bogu, tak jak przebiegli tego świata, zachowują się wobec swego bogactwa. Jednocześnie Ewangelia ostrzega nas i wzywa do tego, abyśmy pozyskiwali przyjaciół, którzy tu na ziemi nie będą nas nienawidzieć. Są to ci, którzy rozpoznają nas przed obliczem Boga po drugiej stronie naszego życia doczesnego. To wezwanie do miłosiernego działania, konkretnej miłości, dawania. Wezwanie do tego, aby sprzedać wszystko i dać ubogim z powodu skarbu w niebie. To wezwanie, abyśmy w każdym człowieku rozpoznali Jezusa Chrystusa i odkryli Jego oblicze. Wówczas jest to chrześcijańskie spojrzenie w przyszłość, chrześcijańska czujność i odpowiedzialność, do której wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. To chrześcijańska wizja przyszłości jako środek w tym życiu poprzez właściwe wykorzystanie staje się środkiem przyszłości. Tak więc widzimy tu możliwość odnajdywania siebie, rządcy, i to jest ta roztropność synów tego świata, która wymieniona jest jako coś pozytywnego. Drodzy bracia i siostry, kiedy w naszej rzeczywistości spojrzymy jej bezpośrednio w oczy, jako świadkowie możemy spokojnie powiedzieć, media pełne są afer z nieuczciwymi zarządcami, którzy gotowi są uczynić wszystko, aby było im dobrze. O tym mówi również kraj, w którym się narodziliśmy, jak i wszystkie kraje świata. W imię gospodarstwa i przemiany własności publicznej w prywatną, wszyscy wiemy, że wielu przebiegły sposób stali się bogaczami tego świata i stali się właścicielami tego, co nigdy do nich nie należało i nie mogli na to zapracować poprzez uczciwą pracę, zapominając o dobrze powszechnym i wiele rodzin pozostawili bez środków do egzystencji. Każdego dnia spotykamy ludzi w prywatnym życiu, którzy proszą o kawałek chleba, miejsce pracy i nie jest łatwo o tym słuchać, nie jest łatwo tego doświadczyć. Dla uczciwego człowieka to jest jasne. Bogactwo ich oślepiło i nie pytają skąd pieniądze i jak wielu z tego powodu za to zapłaci. Przykład, który szczególnie leży mi na sercu jako odpowiedzialnemu człowiekowi i chrześcijaninowi. Myśl o narkotykach, umieraniu, zysk, chęć pieniędzy. Wielu odwiodło w niemoralne życie. Synowie tego świata w pracach doczesnych pracowali bardzo przebiegle z jednej strony, lecz z drugiej strony zastanawiamy się, kiedy ich nieuczciwa robota pozyska swoją zapłatę i czy w ogóle. Bracia i siostry, Jezus pyta nas, czy jest w nas siła i energia, jeśli chodzi o wartości, które pozostają na zawsze, z którymi możemy przejść z tego świata do wieczności, do Królestwa Bożego. Jakie są nasze cele, małe czy wielkie? Czy są ponad naszymi trudnościami materialnymi? Czy nie jest to zbyt niebezpieczne dla synów światła i tego świata? W tym biznesmeni tego świata mogą nas zawsze przewyższyć, kiedy spojrzymy na swoją pasywność pod kątem trwałych celów naszego życia. Oni walczą o jedno, a my musimy myśleć również o czymś innym, o tym, co nieprzemijalne i wieczne. Na te i podobne pytania możemy odpowiedzieć przy konkretnych tezach. Wymienię tylko kilka. Przytaczam dwa zdania niemieckiego pisarza Michaela Enda. Istnieje wielka codzienna tajemnica. Wszyscy ludzie biorą w niej udział, wszyscy ją znają, a niewielu jest tych, którzy o niej myślą. Większość ludzi akceptuje to jako coś samo przez się zrozumiałego, więc ona wcale ich nie zaskakuje. Tą tajemnicą jest czas. Co chciałem przez to powiedzieć? Jeżeli Bóg stworzył wszystko, więc i czas, jeżeli jest On Panem czasu, natychmiast należy powiedzieć, że czas nie jest wieczny i że wieczność nie jest czasem nieskończonym. Jak wiemy, człowiek żyje w czasie, a Bóg w wieczności. Dlatego wieczność i czas nie są tą samą kategorią. Wieczność jest doskonała i nie może być czasem, a czas nie może istnieć w wieczności, ponieważ ono jest następstwem wydarzeń, które zaraz po tym, jak się wydarzą, zmieniają się w przeszłość i nie istnieją już w rzeczywistym sensie. Przyszłe wydarzenia również jeszcze nie istnieją, bo na nie oczekujemy, a to nasze teraz już staje się przeszłością. Czas zawsze się więc zmienia i przemija, a wieczność jest doskonała i pełna. Chcę powiedzieć, drodzy bracia i siostry, czas człowieka nie składa się tylko z dni i nocy, z ciągu minut, sekund, atomów i bicia serca. Czas to nie tylko nieuniknione przeznaczenie, na które nie mamy wpływu. Dla człowieka czas jest okazją, w której decyduje o swoim życiu w całości. W stworzonym czasie ten czas został dany człowiekowi, aby poprzez swoją wolność i decyzję zapracował nie tylko na chleb powszedni, na który ma prawo, ale również wieczność. I czas ludzkości powinniśmy postrzegać jako łaskę i dar Boży. Jezus wzywa nas i upomina, abyśmy czytali znaki czasu, abyśmy potrafili tłumaczyć wydarzenia i to poprzez oczy wiary i dostrzec w nich przesłanie Boże dla mnie i dla Ciebie na nasze czasy, bowiem czas mija, a uczynki uczynione w czasie pozostają na wieczność. Drodzy bracia i siostry, moje rozmyślanie dziś wieczorem chcę zakończyć następującą radą, wezwaniem. Na szczycie błogości umierasz jako człowiek. Być może jesteś już martwy z powodu materialnego albo nieuczciwej pracy. Pycha, pożądliwość pieniędzy, opętany bogactwem i majątkiem. Otwórz się na życie łaski, żyj, oczyść głowę z podążaniem za tym, by mieć więcej. I nie chciej szalonych pragnień. Wyzbyj się niepotrzebnych, zbędnych rzeczy. Otwórz się na życie i żyj, a radość wypełni Twoją duszę i Twoje oczy ponownie zobaczą, jak kwitną kwiaty. Uszy ponownie usłyszą ćwierkanie ptaków. Będziesz pracował własnymi rękami w duchu Biblii, która uczy: 6 dni pracujmy w pocie czoła. I cudownie będzie smakował Ci zapracowany kawałek chleba i szklanka zimnej wody. Kiedy wzejdzie słońce, zaczniesz tańczyć, a na deszczu będziesz się radował. Poczujesz, że zostaliśmy stworzeni dla życia i dla radości. Miejmy to na względzie w tych ciężkich, przygnębiających czasach. Amen.